Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę. Polacy wybiorą 52 europosłów spośród 872 zgłoszonych kandydatów. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszej audycji dziś oprócz wyborczego poradnika także przypomnienie pomorskich kandydatów i skrót przedwyborczych debat, które odbyły się w Radiu Gdańsk. Na początek jednak najważniejsze wiadomości z Europy i Robert Silski.
Flesz europejski.
Dziś rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które potrwają do niedzieli. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. Wybory w większości krajów, w tym w Polsce, zostaną przeprowadzone w niedzielę. Parlament Europejski od prawie miesiąca prowadzi intensywną kampanię i zachęca do udziału w głosowaniu. Frekwencja w wyborach do Europarlamentu spadała z każdą kadencją od 1979 roku, czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów. 5 lat temu do urn poszło 43% obywateli Unii. Frekwencja w Polsce wyniosła niecałe 24%, na Pomorzu niecałe 26%. Jutro ostatni dzień, by w swoim urzędzie gminy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na takiej podstawie osoby, które w niedzielę będą poza swoim miejscem zamieszkania, zagłosują w dowolnej komisji w kraju i za granicą. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ostrzegła w parlamencie, że odrzucenie umowy brexitowej zagraża jedności narodowej. We wtorek szefowa rządu przedstawiła posłom szereg modyfikacji, które, jak ma nadzieję, przekonają Izbę Gmin do poparcia porozumienia. Wśród zaproponowanych zmian znalazła się możliwość zorganizowania drugiego referendum, którym Brexit musiałby być zatwierdzony, pod warunkiem jednak jego uprzedniego przyjęcia przez parlament. Wczoraj w Izbie Gmin brytyjska premier powtórzyła apel do posłów, by poparli jej umowę. Marszałek Stanisław Karczewski wraz z delegacją Senatu spotkali się w Tbilisi z najważniejszymi politykami Gruzji. Przedstawiciele Wyższej Izby Polskiego Parlamentu zostali przyjęci przez prezydent, premiera oraz ministra spraw zagranicznych. Stanisław Karczewski poinformował, że rozmowy dotyczyły dwustronnych relacji.
Uważamy i to wszyscy, że istnieje wielki potencjał niewykorzystany, że nasza współpraca powinna być jeszcze silniejsza, ściślejsza i bardziej owocna. Ale rozmawialiśmy również o dążeniach Gruzji, drodze, na jakiej są Gruzini do wstąpienia do NATO i do Unii Europejskiej.
Dziś w ostatnim dniu wizyty marszałek Stanisław Karczewski wraz z senatorami złoży wieniec pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Zanieczyszczona ropa zalegająca w ropociągu Przyjaźń na terytorium Białorusi wciąż blokuje tranzyt surowca do Polski. Według agencji Interfax Zachód Mińsk nie ma wolnych zbiorników na zebranie ropy i oczekuje na działania Moskwy. Agencja, powołując się na źródła w resorcie energetycznym, poinformowała, że w ropociągu na terenie Białorusi znajduje się 520 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczonej ropy. Nie pozwala ona na wznowienie tranzytu dobrej jakości surowca. Największym problemem są zbiorniki do składowania zanieczyszczonej ropy. 19 kwietnia Białoruś poinformowała, że z Rosji w kierunku zachodnim popłynęła ropa, w której wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Zaraz potem został wstrzymany tranzyt ropociągiem Przyjaźń do Polski i na Ukrainę. Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zdymisjonował większość ministrów ze skrajnie prawicowej, wolnościowej partii Austrii. Wcześniej odwołał ich partyjnego kolegę, szefa MSW, Herberta Kickla. Jedynym, który zachował stanowisko, jest minister spraw zagranicznych. W miejsce zdymisjonowanych szefów resortów zostaną powołani eksperci. Sprawa ma związek z ujawnieniem nagrania. Wynika z niego, że zastępca kanclerza oferował państwowe kontrakty rzekomej rosyjskiej inwestorce w zamian za pomoc w kampanii i uzyskanie przez jego ugrupowanie lepszego wyniku podczas wyborów w 2017 roku.
Rozmowa o Europie.
Debata z 7 maja. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości kontra Jarosław Wałęsa z Koalicji Europejskiej prowadzi Artur Kiełbasiński.
Coraz częściej widać, że poszczególne państwa z takich bardzo partykularnych przyczyn próbują chronić swoje rynki. Symbolem tego, co się dzieje, to jest akcja przede wszystkim francuska wymierzona w polskie firmy transportowe. Mówi się, że straty polskiego biznesu mogą być bardzo poważne. I teraz pytanie, czy z panów punktu widzenia rzeczywiście ta wolność przepływu jest zagrożona, czy są takie poważne sytuacje, czy zapędy, żeby ten wolny rynek w Unii ograniczać i czy z punktu widzenia europosła, czy pracy w Parlamencie Europejskim jest coś do zrobienia, żeby poprawiać sytuację polskich firm? Jarosław Sellin.
Ja uważam, że europejski wspólny wolny rynek to jest jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej i to rzeczywiście spowodowało, że po prostu gospodarka europejska jako całość ma szansę się dobrze rozwijać, ten wolny przepływ usług, ludzi, kapitału. Zauważamy w ostatnich latach niebezpieczne tendencje w niektórych krajach europejskich, zwłaszcza we Francji, ale Francja potrafi też te tendencje troszkę narzucić innym państwom, nawet zachęca do takiej polityki Wielkie Niemcy,
żeby przywrócić różne formy kryzysu czy innego widzenia Unii.
I kryzysu, i po prostu nadmiaru, można powiedzieć, egoizmu narodowego i braku solidarności europejskiej. Dąży się po prostu do protekcjonizmu, do powrotu protekcjonizmu. To jest niebezpieczny trend, który się w europejskiej polityce pojawił i my próbujemy się temu przeciwstawiać. Mój rząd, rząd Mateusza Morawieckiego, podpisał porozumienie z 17 państwami Unii Europejskiej. Takie porozumienie, które ma zmierzać do tego, żeby chronić zasady wolnorynkowe w Europie. Jesteśmy tutaj coraz lepszymi graczami i trzeba po prostu tego bronić przed niebezpiecznymi tendencjami, które niestety wychodzą ze starych państw Unii Europejskiej, głównie właśnie z Francji.
Jarosław Sellin użył takiego określenia nadmiar protekcjonizmu. Czy rzeczywiście z punktu widzenia Jarosława Wałęsy ta definicja, że mamy nadmiar protekcjonizmu, jest prawdziwa? Co można zrobić, żeby tych polskich interesów, ale też swobody handlowej w Unii Europejskiej bronić?
Najważniejszą możliwość na dobre realizowanie swoich celów w Unii Europejskiej jest szukanie koalicjantów, tak? Jest szukanie sprzymierzeńców, jest zachęcanie inne państwa członkowskie, szczególnie z naszej części Europy, do wspierania naszych postulatów. Jeżeli mówimy to
budowanie szerokiej koalicji.
Tak. Jeżeli mówimy tutaj w kontekście dyrektywy o pracownikach delegowanych, no to nie jest jakiś nowy temat. Nad tą sprawą pracowaliśmy już w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Były zakusy, żeby właśnie wprowadzić tą dyrektywę. Udało nam się to odwlekać, tak? Zachęcaliśmy Francuzów, Niemców do tego, żeby jednak rozumieli, na czym stoimy, żeby jednak stosowali się do zasady solidarności. I oni rzeczywiście przez te lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, byli gotowi na te ustępstwa. Teraz, w momencie, kiedy właśnie Polska straciła zdolności koalicyjne w zasadzie z wszystkimi, nawet krajami naszej części Europy, no doprowadziło to do tego, że no nie byliśmy w stanie już bronić naszego stanowiska i dlatego ta dyrektywa została wprowadzona.
Debata z 14 maja. Janusz Lewandowski z Koalicji Europejskiej kontra Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzi Krzysztof Świątek.
Szanowni Państwo, przejdźmy do takiego segmentu zagadnień związanych z polską racją stanu. Tutaj jest kilka spraw, które można poruszyć. Też cytat, powiedziałbym dosyć jednoznaczny, z wywiadu pan minister Lewandowski powiedział tak: rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę sprzeczną z polską racją stanu, politykę zgodną z intencjami Kremla, czyli osłabiania Unii Europejskiej i mnożenia wewnętrznych konfliktów. Ja chciałem więc wstępnie zapytać, czy pan, na przykład patrząc na działania rządu związane z zacieśnieniem sojuszu polsko-amerykańskiego, z zabieganiem o stałe bazy, o dywersyfikację źródeł dostaw gazu, tak żeby uniezależnić się od Rosji, wreszcie budowę Trójmorza, czy pan w tym dostrzega rzeczywiście działanie zgodne z intencjami Kremla?
Na niczym bardziej nie zależy Putinowi, który ciągle uważa nasze kraje za swoją strefę wpływów, niż właśnie na osłabianiu od wewnątrz Unii Europejskiej. Niektórych finansuje, jak Le Pen, niektórym wprost pomaga. Natomiast potrzebuje też takich, którzy będą to robili po swojemu, mając inne intencje. Nie wykluczam jakichś patriotycznych intencji obecnego rządu, ale obiektywnie wycofuje Unię Europejską śladem wycofanej flagi z Polski i w tym sensie jakby spełnia te zamysły Kremla, które służą osłabianiu Unii Europejskiej od środka.
I odpowiedź pani minister Anna Fotyga.
Nie byłam członkiem rządu, który doszedł do władzy na fali retoryki, że trzeba się natychmiast zbliżyć i dialogować z Moskwą, taką jaka jest, cytuję Donalda Tuska i innych polityków Platformy Obywatelskiej z rządu. Rzeczywiście jest tak, że polityką Kremla jest osłabianie i wykorzystywanie wszelkich szczelin w Unii Europejskiej, ale Rosja ma inne metody działania. Ona w tej chwili skrzętnie wykorzystuje błędy Unii Europejskiej, w mojej ocenie, do takich błędów, należy narzucanie przez silnych modelu integracji i konieczność, albo rzekoma konieczność, bo tylko część elit uważa, że temu się należy po prostu podporządkować. Tak, Rosja takie mechanizmy wykorzystuje. Ja jestem sprawozdawcą w dziedzinie propagandy rosyjskiej i takie rzeczy są bardzo skrzętnie wykorzystywane. Świetnym przykładem jest Mierzeja Wiślana. Projekt przekopu Mierzei Wiślanej jest oprotestowywany pod niebiosy we wszystkich mediach Federacji Rosyjskiej i wszystkie głosy protestu po naszej stronie stoją po stronie Kremla w tej chwili przeciwko temu przedsięwzięciu. Czy pan poseł też powie, że to jest współdziałanie z Moskwą?
Nie, ja powiem, że to jest projekt ideologiczny. O nieznanych konsekwencjach
środowiskowych. Przekop Mierzei Wiślanej to jest projekt ideologiczny.
Tak samo jak zahamowanie małego ruchu granicznego z Kaliningradem, obustronnie korzystnego. Ja się boję konsekwencji również środowiskowych, tego łudzenia Warmii i Mazur, że się narodzi wielki port morski w Elblągu.
Debata z 21 maja przedstawicieli wszystkich 7 ugrupowań ubiegających się o mandaty do Parlamentu Europejskiego. Prowadzą Beata Gwoździewicz i Jarosław Popek.
Podsumowanie tej debaty. Teraz będę mierzyć czas, bo już rzeczywiście mamy mało. Tak więc jest.
Barnaba Pawełczak, Polska Fair Play.
Sojusz Polska Fair Play chce silnej Polski w Unii Europejskiej. Dużo jest tutaj przedsiębiorców zaangażowanych w nasz nurt i widzimy Unię Europejską jako bardzo duże szanse dla przedsiębiorców. Jednak trzeba pozwolić im działać w tej Unii Europejskiej. Wiele problemów, które występują i w Unii Europejskiej, i na naszej planecie, nie da się rozwiązać prawdopodobnie w ciągu naszego życia poprzez mediację. I trzeba to rozwiązać nowymi technologiami i ucieczką.
Anna Błaszczyk, Kukiz 15.
My jako Kukiz 15 chcielibyśmy Europy równych szans, ale to nie na zasadzie takiej, że jedni dostają za darmo więcej, drugim się zabiera. To po prostu mają być równe szanse, bez wykorzystywania wewnętrznie tych słabszych przez tych silniejszych. Zwiększenie roli obywateli. Chcemy wprowadzić głosowanie przez internet, bo mówi się o tym bardzo dużo, natomiast politycy mówią, ale nie chcą tego jak gdyby stosować, nie chcą tej władzy oddać obywatelom. Zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego, walka z biurokracją, jasne procedury przetargowe w całej Unii, ochrona przede wszystkim polskiego rolnictwa.
Czas minął. Łukasz Kowalczuk, Lewica Razem.
Ja oprócz tego, co mówiłem i oczywiście też się zgadzam, że trzeba demokratyzować struktury Unii Europejskiej i Parlament Europejski powinien większy mieć głos. Chciałem przypomnieć, że w Unii Europejskiej, znaczy w ogóle korporacje mają bardzo dużą teraz władzę i Unia Europejska według szacunków traci 1 000 000 000 euro rocznie na wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. Także to są te pieniądze, po które powinniśmy sięgać. Powinniśmy mieć silną Unię Europejską, która walczy o to, żeby korporacje też się składały na rozwiązania socjalne w równym stopniu, jak my wszyscy.
Antoni Szymański, Prawo i Sprawiedliwość.
Pragniemy Unii Europejskiej, suwerennych państw, Europy wartości, Europy rodziny. Europy, która daje równe prawa, jeśli chodzi o politykę wobec wsi, budżetu dobrego dla Polski, bo to jest również bardzo istotne, bezpiecznych granic Europy, niezależnej energetycznie, także chcemy szczęścia dla Europy i dla Polski.
Jarosław Wałęsa, Koalicja Europejska.
Szanowni Państwo, mam tą przewagę nad swoimi szanownymi rozmówcami, że ja jestem posłem do Parlamentu Europejskiego i w połowie tej kadencji zostałem uznany za jednego z najbardziej wpływowych i aktywnych posłów z Polski. Jestem też na liście 5 najważniejszych posłów, którzy kreują politykę handlową Unii Europejskiej. Pracuję w Komisji Rybołówstwa, Komisji Petycji i Komisji Handlu Międzynarodowego i chciałbym się koncentrować na pracy w tych komisjach w nadchodzącej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Komisji Handlu Międzynarodowego w kontekście Brexitu i zabezpieczenia praw nie tylko naszych rodaków na wyspach, ale też naszych pracodawców i przedsiębiorców z Pomorza.
Beata Maciejewska, Wiosna.
Wiosna jest najbardziej proeuropejską partią z tych, które dzisiaj są przy tym stole. Stawiamy na Unię Wartości i na wyrównywanie szans, na wspólne programy, zarówno programy dotyczące kwestii zdrowotnych, takich jak walki z rakiem, na możliwość podróżowania transportem publicznym bezpłatnym dla ludzi poniżej 26 roku życia, za tworzeniem wspólnej polityki energetycznej dla wszystkich państw, tak żeby chronić nasze środowisko. środowisko i żebyśmy mogli oddychać najczystszym powietrzem w Europie.
Sławomir Mentzen, Konfederacja.
Konfederacja, Korwin Braun, Leroy Narodowcy z koalicją propolską. Stoimy na straży polskiej niepodległości, polskiej złotówki, polskiej armii. Sprzeciwiamy się nielegalnym imigrantom, sprzeciwiamy się wchodzeniu do Polski szkodliwych zachodnich ideologii. Chcemy, żeby to zachodnie koncerny dostosowywały się do polskiego prawa i do polskich przedsiębiorców, a nie polscy przedsiębiorcy do prawa stanowionego w Brukseli przez niemieckich oraz francuskich urzędników oraz lobbystów. Jesteśmy partią propolską, a nie proniemiecką, ani proeuropejską, ani prourzędniczą.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
G jak głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Ich listę można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej lub Urzędu Miasta czy Gminy. To najczęściej te same lokale, co w przypadku wyborów samorządowych i parlamentarnych.
Wyborca musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport. Na jego podstawie komisja sprawdza, czy znajduje się w spisie wyborców i wydaje kartę do głosowania. Jej odbiór należy pokwitować.
Osoby głosujące poza miejscem zamieszkania, posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną dopisane do spisu wyborców.
Aby głos był ważny, należy w kratce przy nazwisku wybranego tylko jednego kandydata postawić znak X. To dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
O północy, w dniu poprzedzającym głosowanie, czyli w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.
W tym czasie zabroniona jest jakakolwiek agitacja. Kara za złamanie ciszy może wynieść nawet 1 000 000 zł.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o pogodzie. Z Brytyjczykiem Adamem Gosiewskim rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Wiadomości sporta, potem pogoda. Polacy uwielbiają śledzić doniesienia o pogodzie.
Ale tak jak Anglicy, proszę panią. Pogoda w Anglii to jest temat numer jeden. Z dwóch powodów. Pierwsza rzecz, pogoda w Anglii jest, delikatnie mówiąc, bardzo zmienna. Obok Polski jest ileś tam tysięcy kilometrów lądu. Obok Wielkiej Brytanii jest kilkanaście tysięcy kilometrów oceanu. I to oznacza, że pogoda jest zmienna, bez przerwie się zmienia i naprawdę trudno jest cokolwiek planować. Nawet Oscar Wilde powiedział kiedyś dla turysty, który przyjechał do Wielkiej Brytanii, mówił, że jeśli ci się nie podoba pogoda w Anglii, to poczekaj 15 minut. I jest jakaś prawda, że ta wielka zmienność pogody jest to cecha charakterystyczna tego kraju. Po pierwsze jest to zmienne, może być rano zupełnie zimno, w południu może być zupełnie gorąco, a po południu będzie zupełnie letnio. Może być burza, może być słonecznie, może być zupełnie sucho i to wszystko w ciągu kilku godzin to się zmienia. Także ten wpływ oceanu jest bardzo silny i dzięki temu ludzie się interesują, bo jeżeli ja wychodzę rano i jest sucha pogoda, a ma być ulewa w godzinach popołudniowych, to lepiej wziąć sobą kurtkę albo parasol. I to nie są tylko dla mody, tylko rzeczywiście są one, to są narzędzia w Anglii bardzo potrzebne i przydatne. Natomiast warto, żeby pani też zdawała sobie sprawę, że w Anglii pogoda to jest słowo klucz. Anglicy tak w gruncie rzeczy to jest naród troszeczkę wstydliwy, natomiast lubią rozmawiać i kiedy się spotyka nieznajomego na przystanku autobusowym albo w jakiejś poczekalni, często ludzie zagają w taki sposób, zadają pytanie, a jaka tam jest pogoda, albo dzisiaj jest trochę ciepło, prawda? Jeżeli druga osoba odpowiada, tak, rzeczywiście jest bardzo fajna, to znaczy, że ta osoba chce rozmawiać. Natomiast jeśli ta druga strona odpowie, rzeczywiście, to znaczy, że rozumiem, szanuję pana, ale ja nie chcę z panem rozmawiać. I to jest taki słowo klucz. Także często to, że Anglicy poruszają ze znajomymi temat pogody, to czasami jest odczytywane, że to jest jakaś już obsesja pogodą. Obsesja nie jest, to jest taki kulturowy klucz, taki wytrych, dzięki któremu wiadomo, czy można z kimś rozmawiać, czy nie można.
Czym żyje Europa?
Brytyjskie media krytycznie o kompromisowej propozycji premier Theresy May w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej wskazują na to, że próbując zadowolić wszystkich, stworzono model, który jest dla wszystkich nie do przyjęcia. Centrowy dziennik Times ocenił wprost, że plan szefowej rządu jest desperackim ostatnim rzutem kością, w którym May próbowała wszystkim coś zaoferować, ale nie przekonała nikogo. Bardziej krytyczny jest konserwatywny Daily Telegraph, który zaznaczył, że w konsekwencji przedstawionych przez May planów, jeśli ktokolwiek skłaniający się ku partii Brexitu wciąż miał jakieś wątpliwości, to szefowa rządu je rozwiała. Przypomnę, brytyjska premier przedstawiła we wtorek kompromisową propozycję projektu ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej, ostrzegając jednocześnie, że posłowie głosujący w przyszłym tygodniu przeciwko tej ustawie opowiedzieliby się za zatrzymaniem Brexitu. Ubiegający się o reelekcję w niedzielnych wyborach burmistrz Bari na południu Włoch zabiega o głosy przy pomocy interaktywnej gry, w której można wcielić się w jego rolę. Zadaniem gracza wyborcy trójwymiarowej gry Misja Bari jest walka z różnymi formami degradacji miasta. Musi wirtualnie pomóc strażnikom miejskim usunąć samochody zaparkowane w niedozwolonym miejscu na nabrzeżu, zetrzeć graffiti z murów czy wyrzucić porzucone worki ze śmieciami. Taka forma kampanii wyborczej to duża nowość, podkreślają media. Częściowe wybory samorządowe odbędą się w niedzielę we Włoszech razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pozostajemy we Włoszech. Znany na całym świecie zachowujący anonimowość artysta Banksy był w Wenecji podczas Biennale Sztuki, ale tamtejsi strażnicy miejscy nie pozwolili mu wystawić pracy, bo nie miał zezwolenia, informują włoskie media, publikując nagranie, jakie zamieścił. Miliony ludzi na świecie chciałyby dowiedzieć się, kim jest Banksy i porozmawiać z nim, a tymczasem ten wyjątkowy przywilej spotkał kilku weneckich strażników miejskich, którzy kazali mu złożyć sztalugi i zdjąć obrazy, jakie na nich ustawił, a następnie wyprosili go. Na nagraniu zamieszczonym na Instagramie Banksy'ego widać, jak przy placu Świętego Marka mężczyzna, prawdopodobnie on sam, rozkłada swą pracę na dużym stojaku i siada przy niej jak zwykły uliczny sprzedawca obrazów, zasłaniając się przy tym gazetą. Zarejestrowano również reakcję przechodniów. To piękniejsze od tego, co widziałyśmy na Biennale, mówi jedna z kobiet. To już wszystko w dzisiejszym magazynie, kolejny już po eurowyborach we wtorek. Do usłyszenia.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.